Dobry wieczór, Marcinie.
Dobry wieczór, Łukaszu. Witam was wszystkich.
Marcinie, pada jeszcze w Poznaniu?
Tak.
Pada. A na deszczową pogodę lepsza kawka czy taterka?
Taterka. Kawka od rana, a o tej godzinie kawka chyba już tylko przeszkadza.
Rozumiem, rozumiem. Już potem nie mógłbyś usnąć, bo pewnie jest dużo decyzji.
Dużo decyzji, za dużo do myślenia, więc taterka pomaga, ona tak koi nerwy, taki balsam dla duszy, a kawa pobudza.
Oczywiście, więc słuchajcie, oczywiście my w taki sposób polecamy się z kawkami, żeby wesprzeć naszą działalność podcastową bajkafitu.cpnt. Linki w komentarzach, w opisach naszych podcastów znajdziecie. Serdecznie dziękujemy za taką formę wsparcia naszej godzinnej rozmowy o FPL.
Serdecznie dziękujemy za każde wsparcie i bardzo również dziękujemy za wszelkie komentarze pod naszymi nagraniami, te pozytywne i negatywne. I łapka w górę, i subskrybe, i w ogóle. Tak się mówi.
Muszę sobie to zapisać, Marcinie, następnym razem, żeby łapka w górę i subskrypcja, szczególnie na vlogach, bo zapominam o tym strasznie.
Dziecko mnie tu poprawia, suba, a nie subskrypcja, nie bądź taki, wiesz, nie? Oldschoolowy.
Okej, dobrze, to też sobie zapiszę. Słuchaj, Phil Foden zjadł nieświeżego kebaba i wypadł na ławkę. Co poszło nie tak, Marcinie, w kolejce trzeciej?
No ładnie od tego Fodena zacząłeś, bo to była kolejka, która była chyba nareszcie godna miana, co poszło nie tak. 200 tysięcy menedżerów sprzedało Madisona, 500 tysięcy kupiło Fodena, spora liczba pozbyła się Rashforda, Bruno, Buemo, za moment zrobi kolejne kółeczko. A tak po prawdzie, oprócz Chelsea i chyba United, to poszło dużo nie tak, bo ani te czyste konta, które według Buków miały być, pewnie kamienie wypaliły.
Bardzo
ani
mało
te pewne,
było.
Kurde, delikatnie mówiąc. Ani te transfery, jeden czy dwa, no trochę szły po grudzie. I to była kolejka, gdzie poszło dużo nie tak. Natomiast najgorzej mieli wszyscy ci, którzy na przykład, nie wiem, no posadzili na ławce Udogiego, Gusto, czy nawet Madisona, bo takie składy widziałem. I to nie są fejki, to są prawdziwe ławki. No ponieważ jeżeli odsy i zdrowy rozsądek mówi, że czyste konto ma dać Arsenal, Manchester City czy Chelsea, no to takiego Udogiego czy na przykład...
United.
Tak, czy na przykład, nie wiem, Madisona, który było ryzyko, że wejdzie z ławki za punkt, no to zdroworozsądkowy menadżer sadza na ławce, a później ten sam zdroworozsądkowy menadżer modli się do wszelkich bogów, żeby jakimś cudem któryś z tych gadków wszedł na boisko i widziałem, że w paru przypadkach to się udało, no bo jeszcze gdzieś tam Gabriel był w pierwszych składach.
Tak, dokładnie. Historia z Gabrielem jest... Nie wiem, czy ona jest śmieszna. Ona jest jakaś strasznie, strasznie dziwna. Dużo tam jest niedopowiedzeń.
Plus jest taki, że ona się chyba zakończyła po prostu. Jeżeli chodzi o historię Gabriela, ona jest chyba zakończona. No. Już nikt nie powie, że Gabriel ma szansę na skład, skoro nawet nasz Polak Kibior wychodzi w pierwszym składzie. Jeżeli w jakimś cudem Gabriel się pojawi na boisku, to będziemy wiedzieli, że grzechy zostały odpuszczone, ale na razie jest rezerwą.
Na razie wychodzi na to, że moje minus 4 za Gabriela to w sumie dobre było, bo teraz bym siedział z takim...
No tak jak ja. Myślę, że z nim siedział tak jak ja.
Z taką decyzją. Zaraz sobie o tych obrońcach pogadamy, ale najpierw myślę, że o bramkarzach chwilę, Marcinie, bo... albo nie, w ogóle najpierw to podsumujemy nasze punkty w kolejce, bo myślę, że to jest, ty zagrałeś 53 punkty i awansowałeś o milion pozycji.
To właśnie, ale jak to brzmi, nie tam o jakieś 100 tysięcy, 10 tysięcy, tak. Kurwa, o milion.
O milion.
Jaka to jest... I mi się już podoba zaczynać sezon na pozycji 3 miliony, bo potem masz takie skoki, że ho, ho.
Tak, to powiem ci więcej, nadrobiłeś, bo miałeś 3 miliony 600, to według tego już nadrobiłeś, już miałeś zmianę 40%, sorry, 4, 50%.
No w życiu nie miałem tak udanego sezonu. To jest rewelacyjny początek. Jestem tak, podekscytowany.
Gaming Rank 1 900 000, więc to też się wydaje sensowne według mnie.
Tak,
w sensie nie jest to zły skład. Nie jest to zły
dokładnie.
Skład.
OR to są 2 miliony, więc tylko przyjdą nam 2 miliony kont. W tym 15 tysięcy, nie, nie kolegów, 15 tysiąc, 1500 kolegów, tak, kolegów czy z Tajlandii, czy skądkolwiek, tak. Które prędzej czy później raczej będą skasowane przez wieże, więc idziemy w górę cały czas.
Tak, u mnie było minus 4, na tym minus 4 zarobiłem plus 1 punkt, ale wypadł mi Show, wypadł mi Gabriel, Havertz i tak naprawdę tylko Żota przyniósł jakieś punkty, takie, których tam mógłbym, no, tak powiem, żałować, no bo to 4 punkty od Żoty i 4 punkty od Fodena się wyzerowały, czyli w sumie byłem w plecy na tym transferze, ale generalnie nie mam już problemów z Gabrielem, z Havertzem, z Showem. I z Diogo Żotą myślę, że też nie, no bo przecież zaczął na ławce z jakąś tam małą kontuzją. 49 punktów u mnie, co daje awans o prawie 700 tysięcy, 684 tysiące do przodu, zielona strzałka, druga z rzędu.
Podkreślmy same, to, same, że przy minus 8, no to jest kozacki awans, nie? Więc, tak. Więc podsumujmy to tak, że dobry start jest jednak przereklamowany, najfajniej jest zacząć daleko i później jest morale, jest satysfakcja.
Tak, i spokojnie na minus 8 potem się godzi w kolejce trzeciej tutaj wynik całkiem znośny. Szkoda, że Foden nie zaczął od pierwszej minuty, no i tej bramki dla Sheffield, no bo to jednak tam liczyłem na czyste konto Diasa, no, którego masz ty, ja i nasz kolega Mareczek w naszej ulubionej lidze. 3 osoby.
No te czyste konto to pospadały jak ulęgałki, jak to mawiają. Chociaż lepiej było mieć tego Diasa niż na przykład obrońcę kanonierów czy United, bo tam marzenia o czystym koncie tak. Były rozbijane na samym
tak.
Starcie.
Ja akurat przemieszczałem się, jak się zaczynała kolejka, to ja się przemieszczałem do Warszawy na koncert pana Podsiadły i telefon mi się zaciął i nie dawał mi powiadomień. Jakieś było moje zdziwienie, jak wysiadłem z samochodu, odpaliłem live score i było 0-2 dla Nottingham Forest i 0-1 dla Fulham. I mówię, o, to już jest ciekawie. To już kolejka będzie bardzo fajna.
Multiversum.
Marcinie, byliśmy bardzo blisko clean sheeta od Pickforda. Nawet wydawało mi się, że byłem na pozycji 2 miliony 800, jak sobie sprawdzałem, jak tam ten clean sheet siedział, bo to było naprawdę bardzo, bardzo ważyło to 6 punktów od niego, ale po raz kolejny się nie udało. Po raz kolejny Pickford zawiódł. Gdybyś dzisiaj układał kartę, to na jakich bramkarzy byś się, Marcinie, zdecydował?
Z bramkarzami sytuacja jest bardzo dynamiczna. Brak czystego konta Pickforda osłodziło to, że czystego konta nie miał również, nie wiem, Ederson, Onana czy Ramsdale, więc te dwa punkty Pickforda trochę giną w tłumie braku czystych kont, bardziej markowych nazwisk, ale mamy drugi raz sytuację, gdzie na bramkę Pickforda leci piłka. Jest to praktycznie jedyny celny strzał drużyny przeciwnej i wpadł do siatki. Można trochę się wkurwić, bo faktycznie to czyste konto było na wyciągnięcie ręki i logika mówi, że jak już tutaj nie było czystego konta, to nie wiadomo, kiedy będzie. Więc Pickford jest do wyrzucenia. To był nasz duży błąd przedsezonowy. Ja nawet nie będę mówił, kto był przeciwko Pickfordowi, bo przecież po co mam wskazywać palcami tych sprawiedliwych.
No właśnie,
wszystko przez Pepa. Bo tam miał być Onana, który też tam nie miał...
Onana chyba miał, słaby występ miał w ogóle z Nottingham Forest, prawda?
No więc tak, więc umówmy się, że Pickford i tak dał więcej punktów. Ale z bramkarzami sytuacja jest dynamiczna. No bo tak, chciałem pochwalić Turnera, że tych punktów miał 3 jako bramkarza za 4 miliony, ale...
Masz 7 punktów i...
I jest to więcej niż taki Pickford, ale czytam, że Nottingham Forest chce kupić greckiego bramkarza z Benfiki za 9 milionów funtów, więc nie jestem funtów, czy nawet euro, nie pamiętam. W każdym razie nie jestem pewien, czy to był pierwszy wybór, czy drugi wybór, ale to stawia jakiś znak zapytania przy Turnerze. Johnston, jeżeli chodzi o Crystal Palace, też ma problem, ponieważ w papiery właśnie podpisuje z klubem Henderson, który wydaje mi się, że będzie tutaj pierwszym wyborem, a Johnston gdzieś tam, powiedzmy, był takim moim cichym faworytem. No na asa wyrasta Areola i tutaj chyba już nie ma dyskusji, Ondrzej Fabiański. Fantastyczny no, występ. Zagrał, tak, zagrał super, 5 punktów bez czystego konta, ale mamy save'y.
No, 18 punktów do tej pory, to jest...
I to był genialny strzał każdego, kto po prostu wziął sobie aerolę. Tak,
26% tak po posiadania on ma teraz.
Tak, ale nikt go nie brał, bo ma skład, tylko każdego brał na zasadzie okej, okay, no tam wiesz.
Może się uda, może się nie uda.
No właśnie, no i udało się. Natomiast gdybym dziką kartę układał, to na pewno byłby to aerola, ale pierwszym rankarzem byłby u mnie jednak Flecken. To nie jest tak, że Brentford ma bardzo dobrą defensywę, ale wydaje mi się, że Flecken raz, że chodzi o pewny skład, tutaj nie ma dyskusji, to jest ten bramkarz za 4,5. Brentford jest drugim... Ma fajny fix. Jest drugim zespołem, jeżeli chodzi o dopuszczanie do sytuacji, gdzie drużyna przyjdzie na setkę. W zasadzie za Manchester City to jest drugi zespół. To jeszcze po trzech meczach może nic nie znaczy, ale generalnie po prostu mi się podoba idea taka, że ta defensywa się zna, ta nie ma problemów ze składem, z komunikacją i wydaje mi się, że jakieś czyste konta zaczną wpadać. No i co, gdybym miał pieniążki, to bym inwestował być może w kogoś lepszego. No, te pomysły z Edersonem...
Vicario byś inwestował może z Tottenhamu?
Nie, raczej nie. Tak, znaczy podobała mi się w jakimś momencie idea posiadania bramkarza typu Ederson za 5,5, ale ta idea żyła do momentu, kiedy Walker nie popełnił błędu i to czyste konto Sheffield zdjęło. Wydaje mi się, że Flecken w moim przypadku byłby pierwszym wyborem i Areola drugim.
Okej, okay. Ja bym się zastanowił nad bramkarzem Tottenhamu. Myślę, że to jest dosyć ciekawy wybór, jeżeli popatrzymy się na to, na jego punkty. On w ogóle to kapitalnie broni, w ogóle to jest mega, mega bramkarz. Widziałem gdzieś, że wyjął 94% strzałów, które szły w bramkę, więc okej, okay. więc to jest bardzo dużo. Ma bardzo małe posiadanie, 3,2. 5 milionów to nie jest dużo i jest dobry kalendarz Tottenhamu bez Barnum, bez Sheffield. Potem jest Arsenal i Liverpool, ale potem jest już na zielono.
Tak, zgadzam się z tobą.
I Marcinie, zapomniałeś.
Ale on kosztuje, o Leno. Kosztuje, no Leno chyba jest generalnie, że chodzi o...
Manchester City, ale później ma Luton, Crystal Palace, Chelsea, Sheffield.
Leno ma powyższe najwięcej save'ów, aż 22 po tych trzech spotkaniach, co jest plusem i minusem, no bo wiesz, patrzysz na tego Pickforda, który save'ów nie zbiera, patrzysz później na ogólne defensywne statce Evertonu i widzisz, że w zasadzie tam nie ma jakiejś tragedii, jeśli chodzi o te statce, bo te drużyny przeciwne może były mizerne, ale tych dużo strzałów nie oddawały na bramkę Pickforda, no nie? Natomiast jeżeli Leno ma 22 save'y, no to sugeruje, że jednak trochę jego bramka jest oszczeliwana.
Jest, ale wrócił Paulinho.
Wrócił Paulinho, tak.
Który zagrał kapitalnie z Arsenalem. Widziałem te urywki, że on po prostu zamykał Arsenal, zabierał im piłkę. Troszkę boję się o ten mecz Manchesteru City teraz, to już nie będzie tak różowo. To jest troszkę to, co ja mówiłem wcześniej, że jak on wróci, to gra defensywa Fulham będzie wyglądała inaczej. Troszkę już się to sprawdziło, więc no nie wiem, no ja bym się nad takim Leno zastanawiał za 4,5. Gdybym brał kartę w tej albo w przyszłej kolejce, to bym się zastanawiał mimo wszystko.
Ja jednak nie, bo ponieważ raz, że to jest Fulham, dwa, że no te 22 sobie to jest plus, ale jednak to sugeruje, że tych strzałów jest za dużo na bramkę przeciwnika. Vicario, to co mówisz...
Arsenal, nie? Teraz.
No dobra, no. Vicario to jest fajna opcja, tylko pytanie, czy ona nie zabija na przykład grania Udogim, no bo tu już byś miał podwojoną defensywne. No i cóż, jest to 5 baniek, tak? 5 baniek na bramkarza. Dużo. To jest... Właśnie ja sam już nie wiem, czy to jest dużo, czy nie dużo. Vicario podglądam...
Znaczy, jeżeli taki Areola 4-0, no to jego każdy punkt jest no, dużo więcej warty, tak? W sensie, wiesz,
no. No tak, w każdym razie, no to widzisz, mamy dwóch głosów, ja bym sobie grał, ale na karcie oczywiście, grałbym sobie Areolę i Fleckena, no bo jednak...
No właśnie, a tak byś zrobił w ogóle kusicie, nie, żeby tego Pickforda sprzedać, bo się zastanawiam nad tym chwilą.
No Everton ma mecz wyjazdowy z Sheffield. No oczywiście, że to nie będzie czystego konta i wiemy, że je zdejmie, tak, że je Archer zdejmie, ale generalnie...
Albo McBurney.
Żal mi przed dziką kartą marnować transferów na bramkarza, bo to jest pozycja, która teoretycznie daje tych punktów najmniej. Okej, okay, no czyste konto 6, jakaś heroiczna obrona, save'y, mamy tych punktów 9, może obroniony karny, spoko, to się zdarza. Jednak wolałbym transferem szukać kogoś ofensywnego i takie transfery robić do dzikiej karty.
Okej, okay. Rozumiem. Rozumiem, Marcinie. Czyli mamy, myślę, że pozycję bramkarza obgadaną, więc teraz nasz ulubiony zawodnik w ogóle, ostoja każdego składu przed, większości składu przed GMX1, podpora. Ja go nie wyrzuciłem ani razu przy wszystkich zmianach, które robiłem. Gabriel z Arsenalu.
Bardzo ważny zawodnik Artety, co trener podkreślił na konferencji przed meczem.
Tak,
aczkolwiek jakoś znowu nie wyszło. Jakoś znowu nie wyszło, no i co?
No i dobra, ale jeżeli... teraz mamy 4,9.
Nie, no dobra, no cena
jeden transfer, Marcinie, to kto?
No. Znaczy, biorąc pod uwagę, że ktokolwiek ma skład, w którym Gabriel jest obrońcą numer 4, a ma inną trójkę do gry, no to bym się pogodził z ewentualnym kolejnym spadkiem 0-1 i szukał punktów jednak z przodu. Ale jeżeli ktoś ma podejście, że już nie mogę na niego patrzeć i absolutnie to rozumiem, no to wydaje mi się, że ten Udogi z Tottenhamu, którego myśmy już pchali nagranie wcześniej, to chciałbym podkreślić, że trochę naszych przewidywań się sprawdziło przed tą kolejką. Ktoś mnie troszeczkę złośliwie punktował, no, że fajnie, że przewidujecie dobrze, ale potem tak tych zawodników nie kupujecie. No, taka jest prawda, że co innego przewidywania, a co innego własne decyzje pod jakąś tam inne wybory. No, nie można też kupić wszystkich, których by się chciało kupić. Ja bym... krótko mówiąc, gdybym miał się Gabriel wywalić, wziąłbym... Udogi jako pierwszy wybór. Absolutnie long term. Cena może tylko iść w górę. Składu nie straci. W porównaniu, w przeciwieństwie do Gusto, bo w ogóle to mnie bawi, że w tej kolejce Gusto i Udogi, którzy kosztują razem tyle co Trent, dali punktów tyle co Trent, chyba do końca roku nie uzbiera, mam wrażenie.
Dobrze, że nie ma czerwonej Trent. Znaczy dobrze tak, i niedobrze.
Gusto tutaj trzeba uważać, bo ten transfer może kusić, ale widziałem już newsa, że 17 września gotowy do gry ma być James, który jednak będzie pierwszym wyborem u trenera, więc ta inwestycja jest bardzo krótkoterminowa, natomiast Udogi no jest opcją niewątpliwie na dłużej. I oczywiście był jeszcze trzeci bohater tej kolejki, czyli Matikasz, który z tej trójki, wiadomo, jako że Gusto w składu nie ma pewnego, byłby numer dwa, tylko czy my aż tak bardzo ufamy w Aston Villa, raz, że przed meczem z Liverpoolem, a dwa, no tam będą rotacje, tutaj mamy Europę, mamy konkurencję na tej pozycji bodajże Moreno. Fajnie byłoby mieć z powrotem Matiego w składzie, ale raczej bym się w niego nie pakował. No i oczywiście jest cała pula obrońców Guardioli, no Ruben Dias, Guardiol, Akanji, który akurat wypadł przez uraz. I dowiemy się na presie. Podobno nic groźnego, no ale wypadł, a też trochę tych transferów było. Jest Walker, który jest żołnierzem, ale takim troszeczkę już...
Chyba teraz lekko zdenerwowany po swoim ostatnim występie.
To jest taki weteran, którego tam Pep ciągnie, ale mam wrażenie, że już...
Nie dał mu odejść. Zostawił go specjalnie po to, żeby pozwolił nam teraz clean sheeta z Sheffield. Żeby pozwolił odejść, to by tego nie było.
No być może, nie? Więc w ogóle na defensywę trzeba patrzeć przez pryzmat taki, że mamy dwa sloty z pięciu, moim zdaniem zabetonowane, Chilwell, Estupinian. Tutaj nie ma dyskusji.
Właśnie chciałem się zapytać zaraz o Estupinian jeszcze ciebie chwilkę.
No Estupinian, okej, okay, no to był dziwny mecz. Na pewno wynik był nie do przewidzenia, ale Estupinian, jak przegrywali chyba 1-2, to on miał wciąż, był na dwóch bonusach, jeżeli chodzi o kreatywność. To nie ma w ogóle dyskusji. No, Estupinian w tej chwili jest bardzo groźny z przodu i na te czyste konta patrzmy jako na coś drugiego. Chilwell, no też patrząc po meczu z Luton, wciąż jest tak zwanym must have'em. No i mamy trzy sloty, gdzie praktycznie trzeci defensor to ma być ktoś do gry i dwa razy backup. No i tutaj jest dyskusja. U nas to jest obrońca Manchesteru City, ale równie dobrze na dłużej właśnie może być ten Udogi. A jeżeli Gabriel u kogoś jest na slocie czwartym, no to moim zdaniem szkoda marnować transfer, żeby się go pozbyć. Oczywiście, że kuje po oczach, ale no jest jak taki karaluch, no czasami po prostu sobie żyje pod tą, nie wiem, wanną i to, tak łatwo się go nie pozbędziesz, nie? W końcu go wypierdolisz, ale nie tak od razu.
No tak, ciężko. Ja się cieszę, że już to zrobiłem. Tutaj jeszcze a propos Matikesza, bo oni od kolejki piątej, Aston Villa ma świetny kalendarz i faktycznie jest to, co ty powiedziałeś, troszkę mi to uciekło, że tutaj dochodzą mecze pucharowe, możliwe, że już Moreno będzie powoli wracał, ale mamy Crystal Palace, mamy Brighton, mamy Wilki, mamy Luton, mamy Fulham u siebie i ten kalendarz od kolejki piątej do kolejki dwunastej wygląda bardzo fajnie, więc myślę, że to jest jakiś tam wybór. Matikesz oddał 8 strzałów aż przez pierwsze 3 kolejki, najwięcej wśród obrońców. Więc to jest dosyć ciekawa opcja. Jeszcze Marcin, ja bym tutaj dorzucił takie nazwisko Andersen z Crystal Palace, że mają teraz Wilki, potem tak. Fulham u siebie, Nottingham Forest, Tottenham i Everton. 4-5 spotkań u siebie domowych, które wyglądają całkiem sensownie, może oprócz tego z Tottenhamem. On też stworzył 6 sytuacji strzeleckich, co jest strasznie dziwne dla mnie. Oddał aż 3 strzały na jakimś sensownym poziomie. 4 i 6 za Gabriela na teraz na spotkanie z Wilkami u siebie. Poważnie bym się zastanawiał nad tym wyborem.
Czy on jest opcją już od zeszłego sezonu? Generalnie mało kto z reguły inwestuje w obrońców Crystal Palace, ale to nazwisko się przywija od dłuższego czasu w FPL-u. To nie jest przypadek, że teraz pod obramkę zawsze grał wysoko, więc jasne, Andersen gdzieś tam z tyłu głowy powinien być.
5%.
Tak, tylko że no to ja mam to za gwostkę, jeżeli jego zostawić, a na przykład właśnie obrońcę Tottenhamu, no to w zasadzie lepiej wziąć kogoś z Totków, nie?
No,
ale tak jak mówisz, są ludzie, którzy szukają niszy, szukają kalendarza. To jest opcja. Nie wiem tylko, czy taka zawsze do gry, no bo to jest taka sytuacja, w której chciałbyś nim grać.
Spoko się rotuje ta Crystal Palace, spoko się w ogóle rotuje z na przykład z Newcastle United. Nie, to w ogóle wtedy...
Tylko, że Newcastle United widziałem statystykę, że od 20 ostatnich spotkań miało tylko 2 clean sheety. My o obrońcach Stroke mówimy od chyba pół roku jako opcji, a w zasadzie tam kurwa nic nie ma, nie?
No nic.
Że jeszcze Botman teraz, który jest najtańszą opcją, żeby tam wejść, schodził z kontuzją kostki. Mhm. Trippier wciąż uważam, że jest za drogi. Więc...
Tylko mówię, też te spoko na przykład się rotują z Aston Villą, więc tamte mecze, kiedy Crystal Palace gra na przykład z United, to wtedy jest Aston Villa u siebie z Brighton, wyjazd na Newcastle, Aston Villa u siebie z West Hamem. Gdzieś tam coś sensownie, myślę, można byłoby sobie poukładać.
Łukaszu, masz rację, zgadzam się z tobą, aczkolwiek jak to mówisz, ja widzę oczyma wyobraźni te punkty Udogiego, na przykład albo Augusto, które na ławkach leżą właśnie przez rotację, czy przez lepsze wybory.
I teraz chciałem się ciebie zapytać, czy Estupinian jest do sprzedaży po kolejce czwartej, gdzie będzie grał z Manchesterem United na wyjeździe, z Liverpoolem u siebie, z Manchester City na wyjeździe, z Aston Villą na wyjeździe. 4 ciężkie spotkania z 5. I zastanawiam się, czy to jest zawodnik, który będzie cały czas maskiem. On wiem, że on ma 64% posiadania, ale czy to nie jest taki moment, żeby go sprzedać na chwilę? Wiesz, ruszyć gdzieś w innym kierunku? Na te 5 kolejek?
To znaczy ja odpowiem z punktu widzenia taktycznego, bo to, co powiedziałeś o Cicie, że, no, że masz fiksy, w przypadku Brighton mają znaczenie, jeśli chodzi o czyste konta, ale taktycznie no to nie ma sensu, bo dalej uważam, że marnowanie transferu na obrońcę przed odpaleniem dzikiej karty to jest trochę marnowanie transferu. Nie ma takiego czegoś jak pewne czyste konto w FPL-u, o czym przekonała nas kolejka już trzecia, prawda? Mhm. I taka jest prawda, że to się może zemścić, ponieważ nie będzie czystego konta, ale będzie, no nie wiem, no będzie asysta, tak? No ale Stupinian jest czwarty, jeżeli chodzi o wrzutki, 18 ich miał.
Przy tym jest tylko... sytuacji stworzonych. No.
Tak, 10 stworzonych z 20 stworzonych. To jest oczywiście najwięcej w całej lidze w tej chwili po trzech meczach. To on stworzył najwięcej sytuacji swoim kolegom. Numer 2 to jest Trippier i numer 3 to jest Chilwell, tak? Mhm. Anderson, o którym wspomniałeś, stworzył ich 6. Dalej, jeżeli popatrzymy na stworzone setki, to jest stopniany z pierwszy. To w ogóle bezapelacyjnie. Drugi jest Henry. Więc patrząc na te cyferki z przodu, to ja mam w nosie przeciwnika. Będę liczył, że Brighton, który jest wciąż drużyną numer 1, jeżeli chodzi o liczbę oddanych strzałów, i jeżeli chodzi o ogólną liczbę dane strzałów i celnych strzałów, też jest pierwsze, to jest opinian będzie w te bramki zaangażowany. No, ja tam widzę inne problemy, jeżeli chodzi o Brighton, ale akurat jest opinian jest ich najmniejszym problemem.
Okej, okay. Ja tylko powiem, że oni mają XGA na poziomie 7,53, czyli stracili tylko 5 bramek, czyli tam jeszcze 2,5 bramki powinni stracić w tym sezonie, a nie stracili. I to mówię bardziej w kontekście tego, że tam, że clean sheetów pewnie nie będzie przy tym kalendarzu, który jest teraz, więc trzeba liczyć tam na zwroty z ataku. I zapomnieliśmy, Marcinie, przy obrońcach powiedzieć, że bramkarz Brighton to już nie wiadomo, który jest pierwszy, a który jest drugi.
Dlatego w ogóle o tym nie mówimy, czy Steel, czy Verbruggen, tutaj nie ma dyskusji.
No, to jest w ogóle...
Ale Stopinian, jeżeli faktycznie ktoś będzie przywiązywał uwagę do fixów, no to zawsze go można na ławce zostawić i zagrać wtedy jakimś zmiennikiem.
Tak, tak. I wtedy właśnie zamiast Gabriela ktoś za 4,5, za 4,6, myślę, że tam...
No ja się tylko Gabriela pozbędę, podejrzewam dopiero po tej kolejce.
Fajnie.
Teraz jeszcze zostanie, bo mam Pedro do wyrzucenia.
A no właśnie, do Pedro zaraz dojdziemy, bo jeszcze był jeden as w tej kolejce i tym razem w pomocy. I nazywa się Richarlison, który złapał żółtą za faul w ogóle bezsensowny, zmarnował setkę
tak.
I zszedł przez 60 minutą. I teraz Marcinie, kiedy tyle osób miało do wyboru, znaczy tyle osób wstawiło Richarlisona i pewnie byli mega zdenerwowani i znam parę osób, że nawet by się nie chciało do nich pisać z tym Richarlisonem, bo to już byłoby takie trochę kopanie leżącego po prostu. To teraz...
Czy były argumenty za, no jeżeli mamy pomocnika, który gra na dziewiątce, gdzie jeszcze były spekulacje, że ma karne, no to no były, no ale
teraz, dobra, no, nie ma.
Nie pykło.
Załóżmy, że on wypadł z kontuzją, bo ma kontuzjowaną głowę, załóżmy, uderzył się.
Od dłuższego czasu.
I teraz jest strasznie duży wybór pomocników. Chyba dawno tak nie było, albo mi się wydaje, że dawno
dokładnie
nie było.
Dokładnie, to było tak rok temu.
No właśnie, to mi się tak wydaje, że nie było, ale zawsze chyba w tych pomocników jest pierdyliard do wyboru. I teraz co? I teraz co, Marcin? Kogo za tego Richarlisona?
To znaczy rzucę? Tak, faktycznie z pomocnikami jest bardzo ciekawa sytuacja. Ja uważam, że dwa sloty są nie do ruszenia. To jest
poprosimy
to Bruno,
o nazwiska.
Bruno Fernandes.
Zgadza
się. I Saka. Drugiego chyba nie muszę udowadniać, natomiast Bruno udowodnił to, o czym mówiliśmy na ostatnim nagraniu. Wreszcie cyferki przełożyły się również na punkty. Przypomnijmy, że po trzech pierwszych kolejkach też. Tak, był karny. Po trzech pierwszych kolejkach jest pierwszy, jeśli chodzi o expected goals involvement, to jest 3-1, za nim jest Madison i jest również pierwszym zawodnikiem, nie jest pierwszym, jest piątym, przepraszam, jeżeli chodzi o non-penalty expected goals. I właśnie na tym chciałbym się skupić, non-penalty expected goals, no bo jeżeli mamy się... trzy kolejne sloty pokryć, bo gramy z formacją 3-5-2, na razie ma to największy sen, no to numerem jeden tutaj jest Bowen, na którego żeśmy krzywo poczęli przed sezonem, ale który udowadnia nam, że się grubo myliliśmy, bo w FPL-u to jest w tej chwili w zasadzie trzeci, a patrząc na tabelkę piąty pomocnik. I co, ja żałuję, że go nie mam, dwa gole, asysta.
Wiesz,
mamy mecz z Luton teraz wyjazdowy.
I się nie spodziewał, że West Ham zagra tak na początku sezonu.
W ogóle... Nagle zaczęło trybić, jeżeli chodzi o transfery, zwłaszcza Ward-Prowse
mówiłem, że Ward-Prowse to będzie
no właśnie,
opcja.
Miałeś rację i nagle to też trafiło w tryby Moisa, dla którego to był chyba bardzo fajny transfer i tam zaczęło wszystko grać, jeszcze Kudos przecież dochodzi.
Ja tylko powiem, że nasz kolega Bartek przed meczem z Chelsea powiedział mi, że wygrywamy ten mecz. Mówię, dobra, Bartuś, tam kurde, wiadomo, że mówisz, nie? I było 3-1. przed tym meczem z Brighton też powiedział, że jest plan. I proszę ciebie, ten mecz po prostu wyglądał na to, że jest plan i to kurde gruby, więc naprawdę te wygrane West Hamu dają mi taką satysfakcję, że wiem, że tam, wiesz, jest kurde Bartek, który coś tam jeszcze pomaga, oddaje swojego, dokłada do tego, żeby tu West Ham grało lepiej i to takie jeszcze dodatkowe plusiki. I faktycznie przez to tego Bowena człowiekowi w składzie
brakuje. Ale Bowen nie jest typem na trzeci slot, bo tutaj moim zdaniem Maddison.
A Bowen jest tylko zawodnikiem na tą jedną kolejkę, myślisz, na Luton, a potem karta?
Wiesz
co? Bo to jest ten kalendarz, wiesz, to że...
Znaczy mecz domowy z Manchesterem City, to patrzymy na to już przez inny pryzmat, tak? Każdy może zdjąć konto Adersonowi. Potem mamy Liverpool, patrzymy wtedy przez pryzmat broniącego Trenta. Reasumując, dla mnie Bowen, jeżeli ktoś go ściągnie, to jest już opcją na dłużej, ale po kolei jadąc. Bruno, Saka. Wydaje mi się, że w idealnym świecie trzecim pomocnikiem powinien być Maddison. Kolejny fantastyczny mecz. Na boisku był wszędzie, cyferki się zgadzają.
W ogóle, wiesz, na 8 strzałów masz 7 z pola karnego.
Tak.
Nie oddaję tych strzałów, w ogóle nie wiadomo skąd, tylko 7 ma z pola karnego, kurde.
I on tam się dosłownie znajduje, jakby nie wiem, poznał sekret teleportacji. Fiksy absolutnie są fenomenalne. Cena jeszcze jest absolutnie też w zasięgu. Wiadomo, wszyscy się rzucili na Sterlinga po tych punktach. Spoko, ale przecież on ma, będzie miał Sheffield w piątej kolejce. Zapomniałem, z kim gra teraz w weekend.
Kto? Tottenham? Z Barnem na wyjeździe.
Właśnie. Ten mecz chyba nie będzie trudnym wyzwaniem. To jest w tej chwili jedni i drudzy dostaną w tej chwili jeden z najgorzej broniących drużyn. Więc Maddison, slot trzeci. I teraz na czwartym bym pakował albo Rashforda, o którym nie mówię, ponieważ Rashford jeszcze nie miał swoich 5 minut przez te 3 kolejki, ale już są przebłyski. 2 asysty teraz, spoko, ale mecz z Manchester United wygląda mi na mecz, przepraszam, z Arsenalem, wygląda mi na mecz dla Rashforda. On lubi takie spotkania, bo co? No bo będzie gra z kontry. Wreszcie Marshall wylądował na 9, więc on poszedł na flankę i od razu był lepszy mecz w jego wykonaniu. Tutaj mamy mecz, tutaj mamy opcję gry z kontry, będzie więcej miejsca, nie będzie murowania po drugiej stronie.
W ogóle przypomnę, jakie były ostatnie wyniki w spotkaniach Arsenalu z Manchesterem. Nie chodzi mi o to, kto strzelał więcej goli, bo teraz nie będę wymówił, ale było 3-2, 3-1, 3-1, 3-2. Takie były ostatnie wyniki w dwóch ostatnich sezonach. Bardzo dużo bramek, więc...
Tak. Więc to nie jest zawodnik, którego warto sprzedać, bo ktoś wiesz, nie patrzmy na fix, nie? Ktoś popatrzy, powie, kurna, a kanonie, że nie. Nie warto tego Rashforda sprzedawać. Po to fixy są bardzo spoko, więc Rashford jest moim zdaniem, tak jak Bruno zresztą, niesprzedawalny.
40% posiadania, przypomnijmy.
To też może zaboleć i jest to wciąż zawodnik, który jest tym, kim nie jest ani Mitoma, ani Mbeumo cały czas. Jest to zawodnik regularny, mimo że zawodził przez pierwsze 2 kolejki, to ta liczba punktów zacznie się zgadzać i do pewnej średniej pasować.
No on ma
i to
na razie, wiesz, 9 strzałów, 8 z pola karnego, nie ma żadnej bramki i myślę, że te bramki po prostu się pojawią. No to
tak, i to są 4 sloty, które wymieniłem na bezdechu. Czyli przypomnę, Bruno, Saka, Maddison i Rashford. I właśnie, i teraz cała zabawa polega na piątym pomocniku, którym powinien być Sterlingiem, Fodenem, Bowenem, Mbeumo czy Mitomą. I to jest albo nawet Marchem. I to
jest Diabim.
Może Diaby, może nawet Diogo Jotą, który wciąż tam cały czas nieśmiało strzela. Jeszcze Salah, o którym nie mówimy, ale który też regularnie dowodzi te asysty.
Salah przynosi punkty, prawda?
Tak.
On po prostu
tak.
Całą kolejkę przynosi.
Więc tak jak powiedziałeś, jest absolutna klęska urodzaju, ale w praktyce bitwa się powinna toczyć o ten piąty slot pomocy, bo te 4 nazwiska, które wymieniłem, może są nudne, może nie są takie, wiesz, nie, tam kurczę cool, ale ten piąty slot będzie najważniejszy, bo w zasadzie każdy ma kogoś, kto jest fajny. Ja mam Fodena, mam Sterlinga, ty masz Błemo i tak dalej. No przecież ich nie sprzedasz przed tymi fiksami, no nie?
No nie, no
i,
nie.
I to nas będzie boleć, bo no na pewno będziemy tracić na tych wyborach, których nie mamy. No to taka jest, patrząc na to, jak bardzo dobrze punktują pomocnicy od początku sezonu, te punkty wrócą. Foden na przykład. Ja wiem, że go kupiło 500 000 menedżerów. Ta sytuacja nie była spowodowana akurat rotacją, tylko tym, że jest potwierdzone, że był przeziębiony.
No właśnie,
że...
bo tam w studiu Viaplay tam strasznie już jakieś...
Nie chciano ryzykować, że pojedzie z pierwszym składem, bo no kurczę, no dziecko jak wysyłasz do szkoły też może pozarażać kolegów czy koleżanki, więc dojechał na mecz osobno.
A stopera nie zawsze jest pod ręką, przypomnijmy.
Tak, aczkolwiek ja zawsze zabieram, bo byłem kiedyś w Warszawie i miałem przygodę właśnie w pewnej knajpie. Więc Foden nie wypadł przez rotację, tylko wypadł przez wirusa.
Teraz na Fulham będzie moim zdaniem, w składzie, prawda? Jak się go tam patrzysz na ten skład, fix Fulham. No,
asysta też dał z tej ławki, więc wydaje mi się, że dalej Foden jest kimś, kto będzie dawał tych punktów i wydaje mi się, że w jakimś momencie będzie taki punkt zwrotny, gdzie też szablonowe nazwiska od początku sezonu, jak Mitoma czy Mbeumo, zaczną troszeczkę zawodzić. Na zasadzie ja wciąż w nich nie widzę takiej pewnej regularności, której byśmy oczekiwali i jestem ciekawy, kiedy ten moment wyczujemy. No i Sterling, który był doskonałym strzałem na Luton, którego bardzo go żeśmy go pchali, żeby go kupić. Oczywiście ja wziąłem Fodena zamiast Sterlinga,
ja
bo
też.
Sam się przekonałem, że jednak Foden ma wyższy sufit. No, sufit przegrał ze straczką, ale Sterling jest ciekawym przypadkiem, nie wiem jak do tego podejść. Bardzo pierwsze, może nieudane kolejki, ale takie, które, no już on miał tam kurczę dwa strzały w dwóch pierwszych kolejkach. Expected assist było też bardzo mizerne, bardzo nieudany poprzedni sezon. Mecz z Luton, trudno mówić o przełamaniu, kiedy Chelsea na własnym stadionie gra raczej z jedną z najsłabszych drużyn aktualnie w Premier League. Jackson nawet coś wcisnął, a przecież patrzenie na Jacksona, jak jest się posiadaczą, to jest męczarnia przeraźliwa, bo widzisz te niewykorzystane sytuacje. Oczywiście, że Sterling już wzrósł o 0,1 i robi drugie kółeczko. Sam go kupiłem, ponieważ widzę opcję w nim, że to
Sterlinga
będzie to, co...
Już kupiłeś?
Tak, bo ja widzę w nim gościa, o którym ty mówiłeś na początku sezonu. Zawsze jest ktoś, kto jest przez wieżę nie do końca dobrze wyceniony, który jest niedoszacowany i który po słabszym sezonie... Tak jak kiedyś dawałeś przykład Rashforda, nie? Który przecież kosztował grosze rok temu. Tak samo Sterling może być tym kimś, który potrzebuje przełamania, który potrzebuje właśnie zwycięstwa, no i który ma Nottingham Forest w czwartej kolejce, później Bournemouth, później Aston Villa, później Fulham. No kto go kupił?
No, fixy są fajne, fixy są super.
Tak, zwroty będzie miał. No i cała reszta pomocników to są mniejsze. No, możemy sobie tu podyskutować o Kulusewskim, o Diego Rzocie.
Jedno nazwisko, Rodri.
Tak.
26 punktów, drugi pomocnik w grze.
Wiem, ale bym ci przypomniał, że mówiliśmy o nim przy okazji odpowiedzi na pytania i powiedzieliśmy to, co się cały czas zgadza. Jest to wciąż szóstka grająca, nie?
Tak, ale dzisiaj powiedział, że może grać wyżej, jak nie ma Gündogana. Nie ma Sevina. Tak chyba powiedział dzisiaj.
No, to jest gość, który kosztuje już 5-7 i to jest mało, ale to jest wciąż slot Manchester City zajęty na Rodiego. Mi to nie leży akurat.
Tak, ale pewnie też taki slot, który raczej wyjdzie. Chyba, że,
a to inna sprawa, tak.
To wtedy...
No chyba, że z Fodenem chodzą do jednej knajpy.
Tak, trzeba to zbadać. Na pewno już Daily Mail co Mirror już na pewno wiedzą.
Tak. No i co? No nie mówię tutaj, boli mnie, ale nie mówię o pomocnikach Liverpoolu. Tam już rotacja wchodzi.
A jak się oglądało meczyk?
O,
biegałeś
proszę
bez koszulki po Darwina, bo tak sobie wiesz, myślałem.
Była radość, bo ten mecz się nie układał. I to była taka sytuacja niemal filmowa, gdzie silniejszy lekceważy słabszego. I to mnie boli, że Liverpool właśnie tutaj był na pozycji słabszej, bo od początku meczu to przez sroki kontrolowały przebieg gry, czerwona kartka Van Dijk'a. Ja byłem pewien, pisałem chyba nawet Ratajowi, że ciężko mi na to wszystko patrzeć. I ta końcówka dała mi taką prostą radość.
0,86 XG, dwa gole w 10 osób.
Tak, tak. I to właśnie taka sytuacja, kiedy ktoś jest zlekceważony. Tak jak moim zdaniem kanonierzy zlekceważyli Fulham u siebie, albo na przykład United Wilki w pierwszej kolejce, tak tutaj Liverpool, jak ta ranna bestia był najgroźniejszy, kiedy był zraniony. I teraz już widziałem teorie, które mówią, i cały zespół potrzebował tych trzech punktów i Darwin potrzebował tych dwóch bramek, bo to wszystko tak fajnie właśnie wygląda jak na filmach, że jest przełamanie, że tutaj morale idzie w górę. Klopp już po tym spotkaniu mówił, że no ciężko mi zignorować taką formę jeszcze raz Darwina. Tak. Czytaj między wierszami pierwszy skład za tydzień, ale Ale to wciąż jest trener, który jednak ma dużo zawodników z przodu i z Aston Villą faktycznie Darwin może wyjść i równie dobrze może w 60 minucie zjechać, czy w 65, tak jak Jota w pierwszej kolejce. Więc to jeszcze nie jest ten moment, kiedy kupujemy albo Darwina, albo Jotę, albo Diaza. Nie jest to również moment, kiedy go sprzedajemy, no bo są składy, które mają Jotę czy Diaza. No bez sensu ich sprzedawać przed meczem domowym z Aston Villą. Tak. No. Ale też nie inwestowałbym jednak, nie?
No ja myślę, żebym teraz zrobił.
Jeszcze jedno, tutaj miałem nazwisko na mojej shortliście. Nie mówimy o pomocniku za 4-5, no bo w formacji 3-5-2 nie gra się raczej kimś, kto kosztuje 4-5, ale jeżeli ktoś gra 3-4-3, no to Pape Sarr z Tottenhamu, idealnie, tak? Grający zawodnik, bramka, asysta w trzech pierwszych kolejkach, hitmapy bardzo fajne.
Widać go, że jak się ogląda mecze Tottenhamu, to widać, że go tam ciągnie pod tą bramkę. On dał 7 strzałów, 7 z pola karnego. To myślałem, że będzie troszkę...
O czym nie może powiedzieć na przykład Odegaard czy parę innych zawodników, których pchaliśmy do składów i nie były to dobre wybory. Saka odzyskał karne, czyli to jest też to, co mówiłeś wcześniej, że jednak jest tam także Saka odepił Odegaardowi, a Odegaard bez karnych i w zasadzie ja mam wrażenie, że on gra trochę na szóstce, trochę na ósemce. Ja go wyrzuciłem, wziąłem Sterlinga za niego, bo stwierdziłem, że jednak że Odegaard będzie dawał jakieś punkty. Oczywiście, że będą z tego punkty, ale cyferki i tak dalej, mam lepszych, mam tańszych.
Znaczy ja myślę, że z tej, bo miałeś czterech, miałeś dwóch z Arsenalu i dwóch z Manchesteru, prawda? I
tak.
Jednego musiałeś sprzedać. Jak gdyby no Odegaard się nie obronił na boisku.
Nie obronił się.
No to też mi się tak wydawało po tym meczu teraz z Fulham, że Odegaard się nie broni w składach i tylko troszkę pomógł mu ten karny. No bo jakby teraz znowu dostał karnego, to pewnie mogła być już inna troszkę rozmowa, no bo to jednak karne, które on wykorzystał, tak? A tak już wiemy, że pewnie Saka, załóżmy. Więc faktycznie ten Odegaard był do odstrzału. No dobrze, Marcin, to zostali nam napastnicy, czyli pan Pedro, który w pierwszej kolejce zrobił to, co miał zrobić, zagrał kapitalnie, ale od tego czasu ucichł troszkę jak Isak. Jeżeli obrońcy nie podają, to Isak nie strzela bramek i mam wrażenie, że chociaż tamten wychodzi na boisko, to tutaj z Pedro jest sytuacja fatalna, jeżeli o to chodzi, prawda? 30 minut w ostatnich dwóch meczach, dwa razy po 30 minut na sprzedaż.
To jest mój dylemat, bo mogę wziąć Jacksona za minus 4 i w dłuższej perspektywie to mi się spłaci. Faktycznie byłem zaskoczonym. Wydawało mi się, że kontuzja Nsiso spowoduje, że Pedro wraca do składu, natomiast tutaj Zerbi wyszedł dwójką Welbeck Ferguson. No i ta dwójka dużo nie zrobiła.
I widziałem te wpisy, że Pedro dużo się nauczył przez pierwsze 20-30 minut w tym meczu.
Tak, na pewno. Patrząc, ile można oddać niecelnych strzałów, bo tam faktycznie Ferguson był bardzo aktywny, ale co z tego, że tych strzałów oddał chyba 6 czy 7. No niewielki rezultat. Znaczy ja wiem, no cztery celne, tak, ale jakościowo to nie były dobre próby, więc nie zdziwię się, jeżeli teraz Pedro wyjdzie. I to jest mój dylemat, bo ja naiwnie wierzę, że w kolejce czwartej z Newcastle Pedro zacznie, nie wiem czy przyjąć punkt, ale zacznie od pierwszej minuty. A nie jestem pewien, czy ten Jackson za hitami się zwróci. Tu się waham. Na dłuższą metę Pedro jest do wyrzucenia. Jeżeli ktoś ma wolny transfer, to się trzeba go pozbyć. Ja też mam świadomość, że go nie wyrzucę teraz, to go wyrzucę za następną kolejkę, prawda? Więc on tak u mnie jest do wyrzucenia. Tylko pytanie, czy chcę hitować go, nie? I pytanie, to jest jedyny mój dylemat.
W jakiej cenie on będzie do wyrzucenia?
Zwłaszcza, że mamy Alvareza, który tym razem bez punktów przez Haalanda przede wszystkim, który walnął w słupek, ale ten Alvarez oddał 8 strzał. I był blisko.
Gdzieś nawet widziałem, że ten słupek to nie była najgorsze dla nas, bo ci z potrójnym kapitanem po prostu, wiesz...
Tak, to trochę tak było. Więc Pedro jest do wyrzucenia i co? No mamy tutaj Jacksona, którego broni wiara, tak jak trener ładnie mówił, że to jest potencjał na najlepszego napastnika w lidze, że on jest nowy, kreuje, są sytuacje, dochodzi do sytuacji, to wszystko jest prawda, tylko że jak oglądasz taki mecz, to się raczej wkurwiasz, ale uważam, że jako long term, patrząc na fiksy do dzikiej karty, to jest świetny wybór. Jest Watkins,
Ja mam Watkinsa.
No co, no masz punkty w każdej kolejce oprócz bramek. Masz Aston Villę, która od początku tego roku jest za Manchesterem City, jeżeli chodzi o liczbę punktów, tak? Jakby popatrzeć na punkty. Manchester City ma tutaj cyferki 62 punkty, Aston Villa 49. No tam jest dobrze, nie? I wydaje mi się, że Watkins jest jeden z najlepszych regularnych wyborów, bardzo nudnych, ale takich, którego jak już go do składu wsadzisz,
to jest tu 8 bramek i Watkins nic. Watkins oddał 8 strzałów, 7 z pola karnego, 0 goli, XG na poziomie 1,57.
Nie mam pojęcia, jakim cudem tam nie było bramki, ale głupio go sprzedawać, ponieważ to jest zawodnik takiej marki jak, nie powiem, że jak Haaland, ale chodzi o to, że są zawodnicy, tak jak Bruno, jak Haaland, których masz w składzie i się nie zastanawiasz nad fiksem, bo dobrze wiesz, że są w stanie zdobyć bramkę z każdym, plus wielka zaleta,
tej piątej kolejki,
nie ma karnych.
No to odpali, no bo mamy Crystal Palace, mamy Brighton u siebie, Wilki na wyjeździe, West Ham, Luton, Nottingham, tak. Forest, Fulham, no to od
Więc,
piątej do 12 kolejki odpalić, tak mi się wydaje.
I to jest u mnie taka właśnie...
Ale nie wiem, czy bym go kupił teraz, wątpię. Myślę, żebym, wiesz, jak już go mam, no to głupio mi go sprzedawać, tak? Przed takimi fiksami.
Znaczy inaczej, Liverpool... nie kupisz go przed Liverpoolem, ale no. Ale potem od piątej kolejki. Uważam, że to jest...
ludzie go będą pchać do swoich składów.
Znaczy zobaczymy, że będą pchali, bo jednak jest 8 baniek do wydania, ale powinni go chcieć pchać, aczkolwiek pamiętajmy, Alvarez 6-6 i jeżeli chodzi o sytuację, liczbę danych strzałów i tak dalej, to jest ten sam level. Jest jeszcze Aouni, o którym no, nikt nie mówi, 3% posiadanie gościa, który przecież zdobył bramkę w każdym meczu.
I on od siedmiu,
tak. To idzie jak Vardy na rekord.
I masz kolejkę piątą, gdzie oni grają potem z Barney u siebie. I potem oni od kolejki piątej, Nottingham Forest ma fajne mecz u siebie, ma Barney, ma Brentford, ma Luton, ma
Tak, Łukasz. A poza tym dodajmy, że on przyzdjął czyste konta kanonierom i Manchester United, tak. Więc jest
fix. Mamy 6,5 do wydania tylko.
Tak, jest fix odporny, tylko faktycznie on jest trochę drogi, bo 6,5. Widziałem głosy, że to jest trochę duże. No Wisa jest tańszy. Alvarez nieznacznie droższy. Ja to rozumiem, że napastnik Nottingham Forest to nie jest ktoś godny zaufania. No nie wstawisz go, nie tak. Tak. Ale reasumując, to jest gość, który ma punktów 20, a Jackson ma tych punktów 9, tak po trzech kolejkach. No. I takie są fakty.
Jackson ma już dwie żółte kartki. Tak. To wiem, pamiętam.
Enkietiach są punkty, ale jest i Jesus, więc tutaj będą problemy, jeszcze jest Trossard, więc tutaj nie jest ktoś, kto by się pchało.
I Isak tam się zagubił, prawda, zupełnie po pierwszej kolejce.
No, tak jak...
Cztery strzały.
Antonio też nie jest kimś, kogo chcecie mieć w składach, mimo że są dwie bramki, to nie. I mamy Haalanda, tutaj nie ma dyskusji. No i właśnie tą trójkę, która pretenduje do walki w składach 3-5-2 na drugi slot. Jest to Jackson, jest to Alvarez, jest to Watkins.
Ciężko w ogóle chyba zagrać 3-4-3 przy takim dużym potencjale w pomocy.
Ciężko, to
możesz
prawda.
Możesz sobie, wiesz, wszystko pozamieniać dosyć łatwo, zmienić jednego na drugiego, to w ataku tak naprawdę no, nie masz takiego wyboru i też te ceny są takie, że no, ciężko z Pedro przeskoczyć na Alvareza, już musisz kombinować kasę. Już prawdopodobnie
Zgadza się. Więc takie ruchy, jeżeli chodzi o napastników, muszą być na dłużej, nie? Czyli Haaland i na dłużej Watkins, na dłużej Alvarez albo na dłużej Jackson. Ten trzeci ma najlepszy fiksy. Watkins moim zdaniem z tej trójki te punktów najwięcej.
Cieszę się, że tak uważasz, bo ten Watkins, wiesz, liczysz jednak, patrząc, no, oglądając ten mecz, ja nawet oglądałem mecz Aston Villa, nie oglądałem meczu Manchesteru City. Oglądałem Aston Villa, czekałem, co tam się wydarzy, no i się niestety nie doczekałem. Asystę biorę, bo to jest z 15 punktów trzeci mecz z jakimś zwrotem i w sumie okej przy takim paździerzowym wyborze, można tak powiedzieć troszeczkę, no, że tam Tylko szkoda, że 8 baniek trzeba było wydać na Watkinsa, na przykład nie 7,5.
No dlatego tak jak ja mogę mówić, on jest najlepszym szablonowym wyborem, ale Alvarez jest 1,5 bańki tańszy.
No, dokładnie. Co pewnie ten wybór Watkinsa na dzisiaj nam delikatnie zabija i będzie mi się źle oglądało spotkanie Chelsea z Nottingham Forest, ale z kolei w niedzielę sobie i Liverpool z Aston Villą i Arsenal z Manchesterem United będę miał tam kilku zawodników, których będę oglądał, a ty rozumiem ze Sterlingiem i pewnie z tym Jacksonem na Nottingham Forest i jeszcze Chilwell, więc bardzo ważny mecz nam się robi tutaj Chelsea z Nottingham Forest.
Zawsze byłem kibicem Chelsea, moja ulubiona drużyna.
Tak myślałem.
Mam koszulki, plakaty, wszystko.
Och. Frank Lampard, kto wie, to pamięta. Dobra, nieważne, o Lampardzie, Marcinie, zostało 10 minut.
No, o kapitanie.
O kapitanie.
Przed meczem z Fulham. Nie wiem, czy warto dyskutować. Aczkolwiek ostatnio ktoś mi się chwalił bardzo dobrym wynikiem, gdzie w składzie nie było Haalanda, aż przetarłem oczy. I pomyślałem sobie, że jakie to musi być stresujące, kiedy raz, że nie masz Haalanda, to już jest pierwszy stres, a dwa, jednak musisz wybrać kapitana. Tak. A patrząc na kolejkę czwartą, ten wybór jest ciężki, bo kiedyś byś powiedział o Salach versus Aston Villa, teraz tego nie powiesz.
Poszedł w Chelsea przeciwko Nottingham Forest.
Tak, dokładnie, tylko wtedy też no, Jackson, moim zdaniem, to nie jest materiał na opaskę, prędzej Sterling, więc już po co się stresować, mamy Haalanda.
Sterling na kapitanie w kolejce czwartej, to brzmi odważnie, ale myślę, że i tak ten Sterling przyniesie punkty, kurde, i tutaj dla mnie będzie strata, więc tyle na temat kapitana, więc Marcinie, zostały nam polecajki. Czy ty oderwałeś się od swojej gry i
jeżeli chodzi o Baldur's Gate, to moją żonę wczoraj o pierwszej w nocy budziłem, ponieważ w akcie trzecim, gdzieś tak już w dwóch trzecich, pojawił się bohater z części pierwszej, którego się w ogóle tam nie spodziewałem i tak byłem podjarany, że on tam się pojawił, że musiałem to wszystkich obudzić i pokazać. Mam na liściku... No właśnie, ja mnie to męczy, ja nie mam z kim o tym porozmawiać. W pracy szukam takim błagalnym wzrokiem kogoś, kogo mogłem w aneksie kuchennym dorwać mu opowiedzieć o tym, że mam fajny dwuręczny miecz plus 3 do ataku. Nie chcą mnie słuchać. Mam nabite na liczniku 245 godzin, jeszcze jest 15 i chyba skończę. W ogóle ten rok jest jednym z najlepszych dla branży komputerowej i growej przede wszystkim, bo za chwilkę wyjdzie Starfield, wspaniała gra, zakładam, że będzie dodatek duży do Cyberpunku, ale polecajki. No już Baldur's Gate 3 polecam każdemu. To jest gra, która jest napisana fantastycznie. Już mojej małżonce mówię, że ona jest tak dobrze napisana, tam dialogi są tak dobre, że mnie nie ciągnie do oglądania seriali czy filmów, bo ja mam wrażenie, że tam będzie gorzej niż tutaj, co się dzieje, ale dwie rzeczy widziałem i wydaje mi się, że mogę je wszystkim sumieniem polecić. Pierwszy to jest serial The Responder, po naszemu Policjant, bo dlaczego by tak, tego nie przetłumaczyć.
Chyba na kursach języka angielskiego też.
Tak, leży to na Canal Plus, serial produkcji BBC. Ja bardzo lubię seriale aktora. BBC. Tak, gra tam Martin Freeman. To jest fajna sytuacja, no bo to jest gość, który jest kojarzony z rolami pozytywnymi. A to komedia, a to Hobbit, a to Marvel. A tutaj gra policjanta, który jest powiedzmy zdegradowany i ma nocną służbę, o tak to powiedzmy. I generalnie każdy odcinek to jest jakiś epizod z tej nocnej służby, która wychodzi na to, że w Londynie to jest jedno wielkie kurestwo, tak? I w zasadzie masz tylko patologię, dolinę i wypalenie, upadek, frustrację. Dobrze to się ogląda, zwłaszcza, że Freeman właśnie w tej roli mnie bardzo fajnie zaskoczył. Polecam. 5 albo 6 odcinków. I druga moja polecajka, również stricte angielska, to jest serial Pistol. To jest biografia kapeli kultowej oczywiście. szukam reżysera, bo ja po to sięgnąłem właśnie, no bo to zrobił Danny Boyle i Danny Boyle jest jeden z moich ulubionych reżyserów. W zasadzie nie widziałem jego złego filmu od, nie wiem, 28 dni później, po Shallow Grave, po Slumdoga, po 127 godzin, po Yesterday, który mi się bardzo podobało, o Beatlesach, absolutnie polecam, a Pistol, czyli tam powiedzmy biografia Sex Pistols, jest takim serialem, gdzie Boyle czuje klimat tego starego Londynu. Masz, kurczę, świetną muzykę, oczywiście, że muzyka musi być świetna, masz bardzo barwne postacie, wiesz, mówimy o całej scenie, która no. rozjebała konserwatywny Londyn. Dobrze to się ogląda. Tak jak piwa są pijalne, tak niektóre seriale są bardzo oglądalne, bo ja widzę pewne luki w tym serialu i pewne wady, ale dobrze się go ogląda po prostu, wiesz, na zasadzie, że chętnie sięgasz po kolejny odcinek, to jest krótki serial, chyba 6 odcinków. Jeżeli ktoś lubi Sex Pistols, jeżeli ktoś lubi muzykę nie tylko ich, ale generalnie z tamtej generacji, z tamtych czasów, to wydaje mi się, że będzie dobrze przy tym bawił.
Ja sobie wrzucę, to sobie wrzucę to, bo ja ostatnio nie oglądałem za dużo jakoś, nie wiem czemu, a bo cały czas kończę ten serial Warrior na HBO Maxie, więc nic nowego nie odpalam, tylko sobie go kończę i uważam, że to jest bardzo fajny serial, tylko już mam dosyć tam tej krwi, która jest.
Na tym to polega. Ostatnio ja się zląkłem, bo ktoś napisał w komentarzach, że dziękuję za polecenie serialu Banshee, ogląda go z synem. Mówię, kuźwa, nie o to chodziło. Myśmy mówili właśnie, że to są rzeczy, których z dziećmi się nie powinno oglądać.
Sceny seksu, to tam sceny seksu są najmniejszym problemem, bo tam po prostu utnę mu palec, rękę i jeszcze wyrwę mu krtań ręką, nie? I nagle jest takie, kurde, ale hardkorowy serial. Z jednej strony jest hardkorowy, a z drugiej strony jego fabuła jest na tyle wciągająca, że w pewnym momencie już gdzieś tam się gubisz w tym głównym wątku, bo wszystkie poboczne są na tyle interesujące i gdzieś tam czujesz, że one się z sobą splatają, że po prostu wciąga cały ten serial, nie tam, że jest jedna postać główna, tylko po prostu cała otoczka i czujesz klimat tego miejsca, super to oddali. Ja cały czas polecam.
I to jest dobra polecajka. Właśnie przy okazji jeszcze HBO skorzystam z okazji, by zareklamować powrót drugiego sezonu Lakers Dynasty. Drugi sezon leci, chyba teraz był czwarty albo trzeci odcinek. Pierwszy sezon jest rewelacyjny, drugi w ciemno polecam. Ja też czekam, aż będzie całość.
No, tak. Pierwszy był naprawdę kapitalny. Pamiętam, że dużo pozwów było od tych ludzi, którzy tam zostali opisani w tym serialu, że no, przecież to nie ja, to kto inny w ogóle.
Jeżeli chodzi o Sex Pistols, to też przecież, kurczę, jest cała dyskusja. Tam się wszyscy pobrażali, oczywiście. Ja tak nie było i tak dalej. Mhm.
Właśnie też się zastanawiałem, czy po tym serialu Warrior w Stanach Zjednoczonych przetoczyła się jakaś dyskusja na temat tego, jak ten kraj został zbudowany i na czyjej krzywdzie i jak tam się traktowało ludzi. Po raz kolejny zresztą, to przecież nie tylko o przybyszów z Azji, ale też z innych kontynentów i też tych, którzy tam mieszkali. No jednak Stany mają swoje na sumieniu, tak delikatnie.
Oj tak, jeśli chodzi o mniejszości, tak najbardziej.
No. Co, Marcinie, kończymy. My kończymy, a zaraz kolejka czwarta i przerwa na repy. Chwila wytchnienia, zadumne przemyślenia. Mam nadzieję, że z kolejnymi zielonymi strzałkami, no bo przy naszym OR strzałka czerwona będzie...
Taki wstyd będzie trochę na dzielni.
Będzie tak i nawet się zastanawiałem, czy sobie nie zostawić dwóch transferów, ale gdyby nasza mi ochota na kartę, to wtedy no bym spaliłbym ten transfer, więc troszkę mi tutaj, a też nie mam za bardzo kogo sprzedać, więc tak się bije z myślami.
Czy kolejka trzecia udowodniła, że cierpliwość może poza Richarlisonem w zasadzie wciąż popłaca, bo i Bruno, i Rashford, Madison, który go pochopnie nie jeden sprzedał. Może jeszcze, ja też byłem bliski dzikiej karty, wziąłem się na wstrzymanie, stwierdziłem, że -4, co najwyżej posprząta, co trzeba.
No właśnie. No też tamte kontuzje Shawa też mi to nie pomogło. No ale mam nadzieję, że już teraz... No i trzeba pamiętać, że przecież w tygodniu są mecze Pucharu Ligi, gdzie i zagra Tottenham, i zagra Chelsea. Trener Tottenhamu mówi, że on tam w sumie to jego... On zawsze chce wygrywać, nieważne gdzie. I myślę, że tutaj noga... Może nie będą odstawiali nogi. Wiadomo, że pewno wyjdą drugie składy, ale...
Ale te składy nie są tak szerokie, żeby szaleć.
No, więc no, ławka Chelsea.
Ona była gorsza niż ja w FPL-u, a ja na moje miałem Gabriela czy Baldoka.
naprawdę robiła wrażenie, jak na klub, który wydał tak dużo pieniędzy. Więc jak się pospieszyłem w tamtym tygodniu i robiłem transfery od poniedziałku i w piątek show na czerwono się zaświecił, tak w tym tygodniu postanowiłem, że na spokojnie poczekam. Nie mam też jakichś takich ruchów, które mam na styk, w sensie wiesz, mogę zostać z tym składem, zachować transfer i w takim lekkim niepokoju po prostu czekać sobie na spotkanie Chelsea, bo myślę, że to jest to spotkanie, które...
No pamiętajmy, że team value punktów nie daje w FPL-u, tylko zawodnicy.
Tak, oczywiście z drugiej strony, wiesz, no ucieknie ci 0-1, 0-2, bo kogoś miałeś kupić, sprzedać, ucieka ci 0-2 i później gdzieś tej kaski brakuje na jakieś ruchy. Mm-hmm.
To jest prawda.
Też jest istotne. Marcinie, godzina dobiega końca, także...
Wspaniale, zmieściliśmy się idealnie.
Tak. Dziękuję ci bardzo za tą jakże miłą rozmowę, która w sumie nawet nie wiem, kiedy ta godzina minęła. Mam nadzieję, że naszym słuchaczom również tak to minęło, że już z wizą na pasku na YouTubie albo na Spotify.
Dokładnie.
Już za chwilę koniec. Dziękuję serdecznie.
A ja również dziękuję tobie i naszym wszystkim słuchaczom i do usłyszenia.
Cześć.